Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z pomocą Maryi i Józefa wybierz Jezusa, bo świat potrzebuje prawdziwej i czystej miłości. Tak niecodziennie rozpoczęło się to nasze dzisiejsze o 17 spotkanie. Jestem pewien, że to, co się wydarzyło wtedy, co było tak bardzo potrzebne 75 lat temu, było możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że było wielu ludzi, którzy dbali o czyste serce, o piękną i prawdziwą miłość. Bo pośród wszystkich postaw, które warto dzisiaj wymienić, gdzieś szczególnie ciśnie się i ta związana z patriotyzmem. Bez miłości czystej i prawdziwej ta postawa naprawdę nie może się człowiekowi zdarzyć. Dziękujemy za tych, którzy mieli te czyste serca wtedy. Dzisiaj takich potrzebujemy. I dlatego to spotkanie na progu sierpnia w 2019 roku, kiedy modlimy się za rodziny i w intencji obrony życia, poświęcamy właśnie czystości. Święty Józef podpowiada już od jakiegoś czasu, żeby ten temat tutaj zrealizować. Bardzo się cieszę, że są z nami goście, którzy podzielą się słowem. Nie tylko mówiąc konferencję, choć kilka takich ważnych wiadomości nam przekażą, ale świadectwem jeszcze bardziej. Witam i zapraszam. Są z nami pani Aldona i pan Łukasz, górniccy małżonkowie, którzy przybywają do nas z Wrocławia. Są animatorami ruchu Czystych Serc. Na otuchę dobre brawa dla nich na powitanie. Drodzy Państwo, gdzieś w którymś momencie też pięknie zaangażowaliście się nie tylko w to, żeby samemu mieć czyste serce i przeżywać miłość prawdziwą, ale swój kawałek czasu, życia poświęcacie także, by innym w tym dopomóc. Właśnie ruch Czystych Serc jest taką płaszczyzną, gdzie może się to wasze pragnienie zrealizować. Wiem, że głosicie konferencje właśnie, że dzielicie się także świadectwem i tam właśnie gdzieś na stronie internetowej, gdzie pojawiają się między innymi wasze wystąpienia, jest takie zdanie: nie zadawalaj się przeciętnością i podróbką miłości, jaką proponuje świat. Walcz o swoje szczęście. To jest taki wielki temat, w którym gdzieś myślę, że znajdzie się pięknie to, co macie do powiedzenia. Jeszcze raz witam was serdecznie u świętego Józefa, któremu zdaje się, że też coś już zawdzięczacie, a może nawet jeszcze o coś prosicie. I cieszę się, że dzisiaj tych 20 kilka minut wypełnicie swoim słowem. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz miał rację, rzeczywiście my dużo zawdzięczamy świętemu Józefowi i też byliśmy bardzo zaskoczeni tutaj zaproszeniem, bo to tak z nienacka wypadło. No i myślę, że cały czas będziemy jeszcze do świętego Józefa się modlić, bo mamy o to bardzo dużo intencji. Prosimy też, żebyście się modlili w naszej intencji. I tak właśnie tutaj chciałem powiedzieć też kawałek swojego świadectwa życia o tym i po prostu zrozumiecie, jak wiele zawdzięczam w międzyczasie świętemu Józefowi, co on dla mnie zrobił. Tak, ja pochodzę z małej miejscowości Kudowa-Zdrój, to jest na Dolnym Śląsku, zaraz przy granicy z Czechami. Wychowywałem się w takiej rodzinie katolickiej, ale to nie była taka głęboka wiara, na jakiej etapie potrzebowałem. Może tyle, może rodzice nie potrafili też do końca przekazać. I po prostu gdzieś tam w okresie dorastania zacząłem odchodzić bardzo od Pana Boga. Tak uważałem, że Kościół nie ma nic dobrego dania młodemu człowiekowi, bo wiadomo, świat proponuje takie różne rozmaitości, że jest w czym wybierać i dlaczego miałbym wybrać Kościół. I tutaj miałem takie bardzo duże zgrzyty, niezrozumienie tej wiary. I tak właściwie no, moja wiara nie przetrwała takich ciężkich prób w życiu, bo i moi rodzice, jak byłem gdzieś tak już w wieku gdzieś tak 17 lat, mieli poważny wypadek samochodowy. Oczywiście przeżyli, nic im się nie stało, ale ja już zacząłem tak obwiniać Boga, dlaczego takie rzeczy się dzieją w naszej rodzinie. Potem, jak miałem 20 lat, zachorowałem na raka, jeszcze w międzyczasie oblałem maturę. Oczywiście za wszystko Pana Boga obwiniałem, mimo że Pan Bóg wyprowadził mnie bardzo szybko z tej choroby. Właściwie cały proces leczenia trwał 4 miesiące i wszyscy lekarze mówili, że to był cud. Ja zawsze za wszystko obwiniałem Pana Boga, że ja go mógł dopuścić do takich rzeczy. Nie patrzyłem na to z dobrej strony, że przeżyłem, rzeczywiście wyszedłem z tego wszystkiego, tylko cały czas go coś obwiniałem. W międzyczasie jeszcze zacząłem słuchać muzyki metalowej, potem grać w zespołach metalowych i tak strasznie odchodziłem od Pana Boga, że zacząłem go w końcu przeklinać. I po prostu żyłem już tak na skraju anty tego świadectwa, prawda? W taki bardzo, bardzo pogański sposób, nienawidząc całego Kościoła, wszystkiego tego, co daje, mimo że nic, nigdy złego mnie nie doświadczyło w Kościele. Ale tak właściwie idąc cały czas, brnąc to swoje obwinianie tego Pana Boga, cały czas odchodziłem od tego Kościoła. No i tak żyłem wiele lat właśnie tym, co proponuje świat, czyli tam imprezy, właśnie jakieś koncerty, jakiś taki szybki sposób życia, powiedzmy taki niepoukładany. Też zawikłałem się w grzechy nieczystości. Żyłem z dziewczyną bez ślubu przez 5 lat, właściwie mieszkaliśmy razem. No, cały czas psuło się, widziałem, że się psują relacje moje z rodziną, z drugim człowiekiem, ale cały czas takim stawałem się coraz większym egoistą, że chciałem wszystkiego dla siebie, taki po prostu totalny hedonizm, że bawiły mnie tylko rzeczy na krótko, ale takie, które mi dają przyjemność i szczęście. No i doszedłem już do takiego etapu w życiu, że po prostu miałem wszystkiego dosyć i stwierdziłem, że albo po prostu muszę skończyć to życie, albo coś zacząć zmieniać, nie? I tak właśnie poszedłem któregoś tam dnia, to było też w sierpniu, na cmentarz i tak oglądałem te groby i tak stwierdziłem, że kurczę, może bym sobie dał jeszcze jakąś szansę i coś zrobił, no ale do kogo ja się zwrócę? No Pana Boga całe życie obrażałem w sumie i teraz jak mam do Niego mówić? Jeszcze wtedy nie rozumiałem, jaka boska miłość jest doskonała. I po prostu poprosiłem Marię, żeby jeżeli jest jakaś szansa dla mnie, to żebym za jej wstawiennictwem zaczął coś zmieniać. I Maria tak powoli zaczęła stawiać w moim życiu poszczególnych ludzi, gdzie po prostu trafiłem do kościoła, potem chodziłem na mszę świętą, gdzie było później przygotowanie takiej do odnowy wiary w Duchu Świętym, czyli taki kurs odnowy. Poszedłem na ten kurs i tam po tym kursie jeden z uczestników zaproponował mi wstąpienie do Ruchu Czystych Serc właśnie. I tak długo nad tym myślałem, nad tą czystością, bo też ona mi tak nie do końca grała w stosunku do mojego prawie całego takiego bardziej świadomego życia. No ale namówiłem się i myślę, pójdę sobie, zobaczę. No na początku wiecie, nazwa sam Ruch Czystych Serc, to dla młodych ludzi to dziwnie brzmi, więc myślałem, że to będą jakieś albo dziewczynki pierwszokomunijne, albo jakieś brzydkie dziewczyny, którym się nie udało w ogóle w żadnych związkach i tak to będzie wyglądać, nie? I ku mojemu zaskoczeniu właśnie poznałem bardzo, bardzo dużo młodych ludzi, szczęśliwych, którzy chcą właśnie żyć z Panem Bogiem, którzy widzą to szczęście i radość właśnie w tym, co daje Kościół w każdych narzędziach. Tam mi dano modlitwę do świętego Józefa właśnie o dobrą żonę. No i tak zacząłem się modlić tą modlitwą i właśnie nawet chyba nie minęło 2 tygodnie i tam poznałem właściwie moją żonę, czyli w kościele świętego Józefa. Także przypadków nie ma, także naprawdę mu bardzo dużo zawdzięczam, bo tak piękną i dobrą żonę to naprawdę, to tylko święty Józef mógł załatwić.
Ja tylko dodam, że też się modliłam o dobrego męża do świętego Józefa, także święty Józef akurat nas tak połączył w kościele pod swoim wezwaniem.
Także nie ma przypadków. No ale to nie było tak, że od razu zaczęliśmy być parą, prawda? Tak, żeśmy się trochę obserwowali i też wzrastaliśmy w tej miłości do Pana Boga. Żyliśmy sakramentami, bo to jest dosyć ważne, że właśnie dzisiejsza młodzież nie stawia na to, co Kościół daje, czyli na to prawdziwe dobro, czyli na sakramenty, na Eucharystię, właśnie dobrą spowiedź Pana Jezusa w Eucharystii, prawda, czytanie Pisma Świętego. I to moim zdaniem jest bardzo, bardzo ważne, bo to nas ukształtowuje w tej takiej pełni dorastania do miłości. Nie mówię, że my już jesteśmy ukształtowani, bo to bym skłamał, bo praktycznie my całe życie będziemy dorastać w tej takiej pięknej, czystej miłości, Niektórym też się kojarzy, że czystość to jest tylko współżycie albo niewspółżycie, prawda? Co jest też istotne, że my dorastamy cały czas, już jesteśmy małżeństwem 3 lata i cały czas uczymy się czystego postrzegania siebie nawzajem, ale także drugiego człowieka, żeby nie widzieć w człowieku zła, ani nie widzieć tego, co jakichś jego grzechów czy przywar, tylko widzieć takiego człowieka, jakim Pan Bóg stworzył, tak jak Pan Bóg by nas chciał oglądać i takim, jakim nas widzi, prawda? Więc tutaj chciałabyś coś dopowiedzieć pewnie, bo już widzę. Już się tak znamy, że właściwie widzę, kiedy żona chce dopowiedzieć.
Właśnie tak, jak kiedy Łukasz mówił o tym, że człowiek się uczy tej czystej, bezwarunkowej miłości całe życie i w małżeństwie właśnie mamy to zadanie, żeby nauczyć się tej miłości właśnie poprzez małżeństwo, czyli poprzez małżonka. Mój mąż właśnie bardzo często podkreśla na konferencjach, że zamiast skupiać się jedynie na zaletach tej osoby, z którą chcielibyśmy spędzić resztę życia, warto jest też określić, jakie wady jesteśmy w stanie znieść i też popatrzeć trzeźwo na człowieka, ponieważ każdy z nas ma jakieś wady i z tymi wadami przyjdzie nam żyć do końca życia, jeżeli się decydujemy na związek małżeński. Dlatego to jest też ważne, żeby patrzeć na siebie w prawdzie, a nie dawać się oszukać właśnie mediom czy różnym środowiskom, które lansują taki cukierkowy model, że dobre małżeństwo to jest małżeństwo cukierkowe, które właśnie nie kłóci się, zawsze jest zgodne, ma takie samo zdanie na każdy temat. Tak nie wygląda żadne małżeństwo, a szczególnie dobre małżeństwo tak nie wygląda. Małżeństwo to jest też właśnie ścieranie się dwóch egoizmów. To jest też dorastanie do tego, żeby być lepszym człowiekiem. Właśnie dzięki małżonkowi. Pamiętam, jak kiedyś mój mąż, kiedy ja tam coś mi się nie podobało i miałam jakieś zastrzeżenia do niego i powiedziałam, no ale powiedz wprost, no, pewnie ty sobie też jakoś wyobrażałeś to życie ze mną i mnie, jaka jestem w małżeństwie, więc powiedz, czy się gdzieś zawiodłeś i wtedy powiedz, kochanie, co powiedziałeś.
Będzie trudno powtórzyć, ale powiedziałem właśnie, że ja sobie nie wyobrażałem, bo nie chciałem też budować sobie jakiegoś fałszywego obrazu tego małżeństwa. Czyli po prostu wziąłem moją żonę, wiedziałem, jakie ma wady, bo żeśmy się poznali właśnie żyjąc w czystości, nie skupiając się na tej seksualności człowieka, do której chcieliśmy dorosnąć. Skupiliśmy się właśnie na tym, żeby się lepiej poznać, żeby tą relację zbudować taką głębszą i po prostu zostaliśmy bardzo, bardzo dobrymi przyjaciółmi. I właśnie wtedy ja obserwowałem moją żonę i wiedziałem po prostu, gdzie, czym sobie nie radzi, jakie ma wady, jakie ma zalety i właściwie wiedziałem, co biorę, prawda? Czyli po prostu ona też wiedziała, z czym ja nie domagam, bo od razu sobie powiedzieliśmy, ale też duże rzeczy zauważyliśmy i właściwie skupialiśmy się na tym, żeby pracować nad swoimi wadami związku, a nie nad wadami drugiej osoby, bo ta druga osoba się nie zmieni przez to, że jej będziemy coś narzucać, tylko po prostu my przez pracę własną dajemy ten przykład drugiej osoby. Wiadomo, że mamy też gorsze, lepsze okresy, gdzie jedna osoba no, bardziej jest potrzebna, żeby jej ją wzmocnić, umocnić, prawda, druga jest bardziej umocniona, więc staramy się nie dołować tym, że no nie jest tak, jak nam się wydawało, że będzie w małżeństwie, tylko po prostu staramy się ciągnąć tą drugą osobę do góry, prawda, nie w dół.
Tak, ponieważ jesteśmy właśnie ze wspólnoty Ruchu Czystych Serc i właśnie w naszej wspólnocie głównym charyzmatem jest właśnie czystość, tak jak sama nazwa mówi. Chcielibyśmy też troszkę powiedzieć o tym, jak rozumiemy tą czystość, ponieważ inaczej rozumiemy czystość jako czystość przedmałżeńską, gdzie wiadomo, że jest no po prostu nie szuka się sytuacji, w których mogłoby dojść do grzechu i grzechem jest nie tylko współżycie, ale nawet inne jakieś działania, które mogłyby drugiego człowieka pobudzić do grzechu, czy nawet w myślach, czy w postępowaniu. Więc tutaj jest jedna strona tej czystości. W małżeństwie ta czystość wygląda inaczej. Nie oznacza to, że jesteśmy celibatariuszami, że żyjemy w czystości, czyli w celibacie, tylko jest to oparte o teologię Jana Pawła II, którą serdecznie polecam, żeby się z nią zapoznali wszyscy małżonkowie, ponieważ jest to geniusz. Jest to naprawdę geniusz, który został przekazany właśnie przez Jana Pawła II, od Pana Jezusa dla nas wszystkich, gdzie jest pięknie wytłumaczone, na czym polega właśnie czystość w małżeństwie, na czym tak naprawdę polega małżeństwo, że ta istota tej miłości powinna się opierać o bezinteresowność, o bezinteresowny dar z siebie. I to się też wyraża w tej miłości cielesnej, że żona nie używa męża do swojej przyjemności, ani mąż nie używa żony do swojej przyjemności. Tutaj jakby ta sfera cielesna jest jakby cielesnym przekazaniem tej miłości bezinteresownej, którą budujemy w naszych duszach tak naprawdę i której się uczymy od Pana Jezusa. Ale ta czystość to nie jest tylko sfera właśnie intymna, jak powiedziałam. Czystość jest bardzo szerokim pojęciem, ponieważ czyste serce to jest serce, które nie dopuszcza się złych myśli na temat drugiego człowieka, osądzania drugiego człowieka. To jest bardzo trudne, naprawdę hipertrudne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Kiedy no jakby też widzimy, że bardzo dużo ludzi się osądza, się gdzieś tam są nawet momenty, w których się ludzie obrażają. Jest to widoczne w mediach, jest to widoczne w rozmowach, tak jak się rozmawia gdzieś z ludźmi, ze znajomymi, czy się słucha, w jaki sposób rozmawiają inni gdzieś na chodniku, czy w autobusach. Że bardzo dużo jest osądów, bardzo dużo jest negatywnych słów, negatywnie się wypowiadamy na temat osób publicznych, na temat osób z naszego otoczenia, sąsiadów. Bardzo łatwo jest nam skrytykować kogoś z rodziny, wyjawić wszystkie jego potknięcia, skupić się na jego wadach i to jest właśnie grzech. To jest nieczystość i to, takie rzeczy też trzeba umieć nazywać po imieniu, że to jest grzech. To nie jest tylko mówienie prawdy, bo prawda jest taka, że ktoś jest takim człowiekiem, nie wiem, skąpym, osądzamy, prawda? Bardzo często osądzamy innego człowieka i wyjawiamy to jako prawdę. A tak naprawdę to jest prawda bez miłości. Jeżeli mamy coś mówić bez miłości o drugim człowieku, lepiej czasami nie powiedzieć nic. Bo to jest właśnie grzech i o tym ostatnio bardzo dużo mówi też papież Franciszek, o tej obmowie, ponieważ my bardzo często bagatelizujemy słowa, które wypowiadamy. Myślimy, że to są tylko słowa, to przecież nikomu nie zrobi krzywdy. To nie są tylko słowa. My też w naszym małżeństwie postanowiliśmy bardzo dbać o tą kulturę słowa, o to, żeby do siebie zawsze się zwracać z szacunkiem i nigdy się nie przezywać, czyli nie obrażać się słownie. A uwierzcie mi, że to nie jest proste, bo jesteśmy ludźmi, często wpadamy też w gniew, gdzieś działamy na siebie, są różne sytuacje gdzieś nerwowe, czy w rodzinie, czy w pracy i bardzo łatwo jest się dać ponieść emocjom. I w tym momencie naprawdę trzeba umieć uciąć ten swój słowotok w momencie, w którym jeszcze się nie obraziło drugiej osoby tak, żeby już było za późno, bo słowa, które wypowiadamy, zostają na zawsze w sercu drugiego człowieka, w jego pamięci i musimy też brać odpowiedzialność za te słowa. Dlatego właśnie bardzo o tą sferę dbamy.
Tak, może ja coś dopowiem. My na początku małżeństwa już postanowiliśmy właśnie, żeby się tak nie obrazić albo po prostu wiedzieliśmy, że też przyjdą ciężkie chwile, bo nie da się kochać, tak jak niektórzy mówią, że miłość to jest uczucie jakieś. To tak naprawdę nie jest. No, miłość nie można kierować jako uczucie. To jest jeden z wyrazów uczucia, bo uczucia są zmienne. Ja mogę dzisiaj moją żonę lubić, jutro jej mogę nie lubić, ale no, dalej ją będę kochał, bo taką podjąłem decyzję, prawda? Że to jest moja decyzja, że będę ją kochał do końca życia i tak jest. I właśnie widzę, że na początku małżeństwa, jak podjęliśmy właśnie taki krok, że obojętnie czy się lubimy w danym momencie czy nie, to po prostu jak mamy takie rytuały, że modlimy się albo wieczorem, albo rano, to po prostu nie możemy zasnąć, dopóki jesteśmy w niezgodzie. I to nam naprawdę bardzo dużo spraw rozwiązuje i małżeńskich, i takich właściwie relacyjnych, bo nie, nawet jeżeli się gdzieś tam pokłócimy, no to zazwyczaj jest to tylko maksymalnie do wieczora i tak nie, no bo i tak musimy iść na mszę, więc na mszy już i tak nie możemy być pokłóceni, więc staramy się po prostu pogodzić już wcześniej, prawda, tak żeby nie iść też na mszę, nie obrażać Pana Jezusa tym, że idziemy w niezgodzie, z Nim budować komunię, a z drugim człowiekiem nie mamy, prawda, tej komunii.
Jeszcze chciałam powiedzieć, ponieważ tutaj na pewno jest wiele rodziców, są osoby dojrzałe. Chciałabym powiedzieć, że bardzo ważna jest rola rodziców w wychowaniu do czystości dziecka, do czystości właśnie młodych ludzi. Nawet jeżeli relacje z rodzicami nie zawsze się układają dobrze, to mogę wam powiedzieć z perspektywy dziecka, że nawet jeżeli się buntowałam, to te słowa, które rodzice do mnie wypowiadali, nawet jeżeli się z nimi nie zgadzałam, te słowa mi zawsze w głowie zostawały i zawsze o nich pamiętałam. I to był taki mój drogowskaz życiowy. Jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom za to, że nazywali rzeczy po imieniu, że nigdy nie przyzwalali na zło. I jeżeli nawet przyjeżdżał do mnie jakiś chłopak, jakaś moja sympatia, i na przykład była taka sytuacja, że musiał zostać na noc w moim domu rodzinnym, to albo na innych piętrach byliśmy ulokowani, albo całkowicie w innych pokojach, że nie było czegoś takiego, że rodzice pozwalali, żeby chłopak gdzieś spał w pokoju. Nigdy też moi rodzice nie pozwolili mi zamieszkać z żadnym swoim chłopakiem. I bardzo jestem im za to wdzięczna, ponieważ kiedy byłam na studiach, no to to, że się mieszkało z chłopakiem czy z dziewczyną i to, że się sypiało z chłopakiem czy z dziewczyną, to było w środowisku moim bardzo normalne, więc kiedy mówiłam, że ja tego nie chcę, to byłam po prostu wyśmiewana i bardzo często niezrozumiana. Także jestem bardzo wdzięczna właśnie moim rodzicom za to, że nauczyli mnie takiej właśnie postawy, że nie patrzeć na to, co robią wszyscy, tylko właśnie mówili wprost, to jest dobre, to jest złe. Dzisiaj bardzo wiele jest takich sytuacji, że nie nazywamy rzeczy po imieniu. I przez to mamy naprawdę wielki zamęt w świecie i też przez to jest bardzo dużo nieszczęść. Nawet sama kwestia aborcji. Bardzo często mówi się o wolności kobiet, tak? Że to jest wolność kobiety do tego, czy urodzi dziecko, czy nie. Nie mówi się o tym, że to jest zabicie dziecka. Albo często się mówi, że to nie jest dziecko, że to jest embrion, albo jakieś inne nazewnictwo się używa. Zobaczcie, kiedy jakieś jest odnaleziona na Marsie bakteria, to wielkie nagłówki w gazetach, znaleziono życie w kosmosie. Kiedy bije serduszko, pod sercem mam bije serce jej dziecka, to jeszcze nie jest życie. To jest embrion, to można usunąć. Także poprzez nazewnictwo, dlatego jest tak ważne właśnie słowo, dlatego jest ważne mówienie prawdy i nazywanie wszystkiego tak, jak jest. I tak samo będziemy niedługo obchodzić rocznicę, 80. rocznicę II wojny światowej. I też przecież nie mówimy o tym, że upamiętniamy wybór Niemców do zabijania, prawda, ludzi w Auschwitz czy w innych obozach zagłady. Nie nazywamy tego wyborem Niemców, tylko nazywamy to ludobójstwem. Dlatego ważne jest to, żeby nazywać rzeczy po imieniu. I na tym też właśnie opieramy nasze małżeństwo z Łukaszem, że też dbamy o swój rozwój nawzajem, właśnie też rozwój duchowy. Że kiedy Łukasz widzi, że ja się z czymś zapędzę, że się gdzieś zagalopuję, że się za bardzo od Pana Boga oddalam, on z troską mi o tym mówi, że Aldona, więcej się módl, poczytaj sobie Pismo Święte, uspokój się, daje mi oparcie, ale też jest dla mnie takim wsparciem właśnie duchowym i wskazuje mi, gdzie zaszłam za daleko, tak, żebym mogła wrócić. Także to jest właśnie piękna ta troska i taka relacja naprawdę jest bardzo, no, bardzo piękna. Ciężko mi w ogóle znaleźć inne słowo na to.
Tak, najpiękniejsze właśnie w małżeństwie jest to, że jesteśmy różni od siebie, prawda? Bo my często staramy się też patrzeć na to przez pryzmat swój, prawda? Że ja jako mężczyzna to zawsze mam, no, miałem takie oczekiwania, że kobieta będzie wiedzieć, no, też mieć mniej więcej jakieś rzeczy poukładane, prawda? Tak samo Aldona myśli, że ja się domyślę czegoś, prawda? I to staraliśmy się już wypracować, bo to wiemy, że jesteśmy różni, prawda? Że kobieta może nie ogarniać na przykład rzeczy związanych z lokalizacją, czyli gdzie powinna iść, czy według mapy, prawda? Ja znowu w czymś innym nie domagam, na przykład w jakimś utrzymywaniu porządków. I tutaj wypracowujemy, nie tępimy w sobie tego dobrego i staramy się, żeby to było po prostu gdzieś tam zmniejszone, tylko uczymy się od drugiej osoby, prawda? Uczymy się ją rozumieć też, na czym polega właśnie ta kobiecość, na czym polega męskość, jakie mamy te właśnie, to co teraz świat tak spłaszcza, że wszyscy powinni być tak samo, prawda? Czyli kobieta powinna być równa z mężczyzną w sensie zawodowym, niezawodowym, prawda? No mamy różne predyspozycje i jesteśmy w czymś innym dobrzy. Mężczyzna jest dobry w ogółach, kobieta jest bardziej w szczegółach, także myślę, że tutaj powinniśmy się uzupełniać, a nie starać się zwalczać i udowadniać, że jesteśmy sami niezależni i że właściwie wszystko wiemy najlepiej.
Tak, i jeszcze to, co warto już na koniec wspomnieć, to to, że to, co nas bardzo pociąga właśnie w Kościele i w tej formacji duchowej, to to, że Kościół to nie jest formacja dla mięczaków. Że tak na dobrą sprawę, jeżeli chcemy być podobni do Pana Boga, musimy stoczyć walkę. Walkę ze sobą i walkę z pokusami złego. Dlatego też właśnie zachęcamy was wszystkich, bo to jest piękna walka. To jest walka, w której zawsze wygrywamy, ponieważ jeżeli Pan Bóg jest z nami, to któż jest przeciwko nam?
Można by ich jeszcze długo słuchać, ale czas jest taki, jaki jest, nieubłagalnie ucieka. To, co mnie bardzo porusza w tym waszym słowie, żeście się, wchodząc w małżeństwo, na wiele spraw umówili, że macie parę rzeczy po prostu uzgodnionych i że to pomaga kształtować to, co jest dziś i jutro, że jest się do czego odnieść. Myślę, że to jest pewna myśl, którą wielu młodych ludzi jakby nie zauważa, że trzeba, że tak układać życie. No i pewnie o tym rozmawiacie, żeby się nie domyślać, co on myśli, co ona myśli w danym momencie. Robicie taki remanent od czasu do czasu tego, co się dzieje między wami?
Codziennie.
Prawie raz dziennie albo nawet częściej.
O, to już nałogowo chyba. Ale właśnie czasem podpytuję małżonków, czy coś takiego robią. No to robią wtedy dużą buzię, najczęściej niestety nigdy nie usiedli na taką rozmowę, żeby zapytać się, co się udało zrealizować, bo też na nic czasem się nie umówili, więc to piękne. Dzisiaj z tym słowem przybywacie także i wdzięczni za to, co święty Józef wam wyprosił, Pana Boga, i to też chcemy mocno podkreślić, a temat czystości, no jesteśmy nie gdzie indziej, ale w sanktuarium przeczystego małżonka Najświętszej Marii Panny, więc na pewno ta cnota i piękny dar, o który trzeba walczyć i to w każdym stanie życia, to jest coś, co święty Józef chce powiedzieć dzisiaj wielu ludziom. Posłużył się dzisiaj wami i jeszcze raz podkreślam, jestem pewien, że chciał, abyście tutaj dzisiaj do Kalisza przybyli. Aldona i Łukasz Górnicy z Ruchu Czystych Serc z Wrocławia przyjechali do nas. Dziękujemy.
Chwała Panu.
Po mszy świętej nasi goście jeszcze będą w kruchcie i mają ze sobą pismo, które jest, oczywiście wychodzi z tej wspólnoty Ruchu Czystych Serc. Miłujcie się, myślę, że jest nam wielu znanym to pismo, ale będzie można nabyć i serdecznie do tego zachęcam. Rozpoczynamy Eucharystię, której, jak już słyszeliśmy, będzie przewodniczył nasz gość z Kowna, z Litwy, biskup Algirdas Jurewiczius, administrator apostolski archidiecezji kowieńskiej. Zapraszam do wspólnej modlitwy na Eucharystii.